Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa. Odcinek 7. Wojna. Inna niż wszystkie.
Front przemieszczający się szybciej niż w czasie jakiegokolwiek wcześniejszego konfliktu w Europie. Nowe rodzaje broni i wojsk. Wreszcie wywiad oraz kryptografia. Wojna polsko-bolszewicka była czasem, który ukształtował oblicza Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. W kolejnym odcinku naszego słuchowiska będziecie mieli okazję dowiedzieć się, skąd nad Wisłą wzięli się amerykańscy piloci, dlaczego w Armii Czerwonej nie było stopni wojskowych, jak Polska Szkoła Matematyczna zwiodła sztabowców Siergieja Kamieniewa i Michaiła Tuchaczewskiego. Czołgi, samoloty, pociągi pancerne, a do tego szarże kawaleryjskie. Warto spojrzeć na historię wojny roku 1920 nie tylko jako jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, ale także w aspekcie militarnym. Była to wojna inna niż wszystkie. W porównaniu do statycznych działań Wielkiej Wojny, jak nazywano zakończoną w 1918 roku I wojnę światową, była ona konfliktem niezwykle dynamicznym, zapowiadającym to, czego Europa miała doświadczyć w roku 1939. Działania zarówno polskich, jak i bolszewickich wojsk zaskakiwały francuskich strategów sztuki wojennej. Głównie przez niezwykłą dynamikę i to, jak front w ciągu kilku tygodni był w stanie przenieść się z bezkresnej Ukrainy na Mazowsze.
Ta wojna względem na olbrzymie przestrzenie i użycie kawalerii.
Mówi historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Andrzej Chwalba.
Na wielką skalę. Na froncie zachodnim nie używano kawalerii, bo były okopy. Kawalerzysta mógł dostarczyć informacje, działał w rozpoznaniu. Tutaj kawaleria spełniała funkcję czołgów II wojny światowej, bo ona rozbijała wojska przeciwnika, działała szybko na tych rozległych stepach ukraińskich, czy na tych bezdrożach białoruskich, gdzie sieć kolejowa, drogowa była słaba, gdzie gęstość zaludnienia była stosunkowo niewielka. Łatwo było za pomocą koni, a również bolszewicy, zwłaszcza Budiony z tego słynął, że wykorzystał te bryczki, czy nawet dorożki, do transportowania karabinu maszynowych, czyli te dorożki podjeżdżały pod szybko pod formacje polskie, strzelały z karabinu maszynowych i uciekały. Siały dezorganizację, zmuszały do ucieczki. I dlatego mówię, te wojska tak szybko postępowały. Mówię, to była zupełnie inna wojna.
Faktem dość mało znanym jest to, że właśnie w czasie bolszewickiego najazdu w naszym wojsku zadebiutowały czołgi. Wojna z czerwonoarmistami stała się tym samym pierwszym chrztem bojowym dla polskich sił pancernych, utworzonych w marcu 1919 roku. Za najbardziej spektakularne działania pierwszych polskich czołgistów są uważane rajdy na Żytomierz i Kowel. Możliwości francuskich pojazdów Renault FT historycy oceniają jednak bez entuzjazmu.
Czołgi zupełnie były nieprzydatne. Prawdę jest, dopiero w czasie Bitwy Warszawskiej i jeszcze może w dwóch innych epizodach były te czołgi użyte, bo były to czołgi wolnobieżne do pokonywania tak naprawdę zasieków drutu kolczastego i pokonywania okopów, których takich głębokich okopów nikt nie budował. Więc stąd mała użyteczność tej broni, która tutaj przybyła z armią Hallera z Francji.
Pojazd, który poruszał się na gąsienicach, kojarzył się żołnierzom z czołgającym się smokiem. Jak twierdzą historycy, porucznik Władysław Kochutnicki zaproponował nazwanie go czołgiem, będąc tym samym autorem nowego słowa w języku polskim. Niestety prędkość maszyn była adekwatna do tego miana. Przemieszczały się dość wolno.
Prędkością piechura, a 5 km na godzinę. Piechura to wolnobieżny, zresztą on nie podjeżdżał w własnych siłach na front. Czołgi były przewożone pociągami w pobliżu frontu, władowywane i te 15 km przed frontem, powiedziałem, w własnych siłach się poruszały z tą niewielką prędkością. Jeśli dojechały do frontu, to był sukces, bo się często psuły. To bardzo jeszcze technologicznie niedoskonała broń.
Największą rolę w logistyce działań militarnych miały odegrać pociągi. O wyjątkowej roli polskich kolejarzy w czasie wojny opowiada profesor Janusz Odziemkowski.
Żołnierz nie mógł dojść na piechotę, bo to czasem były setki kilometrów. Trzeba było ogromnego wysiłku kolejnictwa, całego transportu, trzeba było to zgrać. Trzeba było na tych zatkanych liniach kolejowych, gdzie szły transporty ewakuacyjne, ludność uciekała, gdzie były rozjazdy poniszczone, gdzie były mosty kolejowe poniszczone po wojnie światowej. Trzeba było to przeprowadzić. To była gigantyczna operacja logistyczna obok tej, o której my potem mówimy, tego uderzenia. Poza tym trzeba było wierzyć, że ten żołnierz, który się 600 kilometrów cofa, jest w stanie uderzyć i podjąć tą decyzję, że temu żołnierzowi powierzyć losy Polski. Jak generał Weygand dostał plan Polski, kontrofensywy z Nadwieprza, szef francuskiej misji wojskowej w Warszawie, powiedział, że on nie zna co prawda żołnierza polskiego, ale nie wydaje mu się, aby po 600 kilometrach odwrotu można było żołnierzowi powiedzieć w tył zwrot i uderzyć na nieprzyjaciela, i dodał, tego nie potrafiłby zrobić nawet żołnierz francuski.
Linie kolejowe i ich organizacja były kluczowe dla działań jeszcze jednej innowacji militarnej, która w roku 1920 zagościła w polskiej armii, rozpoczynając tym samym piękną historię polskiego lotnictwa wojskowego. Samoloty, bo o nich mowa, przewożono na linię frontu pociągami i montowano w pobliżu miejsc, gdzie odbywały się walki. W czasie wojny z bolszewikami polska armia dysponowała głównie lotnikami, którzy przybyli w ramach zaciągu wśród amerykańskiej Polonii. W eskadrze myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki walczyli nie tylko Polonusi, ale także ochotniczo i Amerykanie, w tym kapitan Marion C. Cooper, późniejszy słynny hollywoodzki reżyser filmowy. Oto jak wspominał wojenne dni w Polsce i biało-czerwone zwycięstwo.
Ten Budionny, któremu dotąd nikt się nie oparł, który niszczy wszystko przed sobą jak lawina, ten Budionny został zatrzymany przez waleczną 6. Armię generała Hallera, w której znajdowało się również dużo Polaków, ochotników przybyłych ze Stanów Zjednoczonych. A co najważniejsze, został on wstrzymany od najazdu na Warszawę, co, gdyby mu się było udało, mogłoby zaważyć ogromnie dużo na szali wypadków. I kto wie, czy by stolica Polski nie padła pod kopytami jego dzikich kozaków.
Sowieccy żołdacy nie respektowali żadnych zasad konfliktu zbrojnego, czy tym bardziej konwencji. Armia Czerwona i towarzysząca jej służba czeka były przerażającą forpocztą bolszewizmu. Bojcy Budionnego na froncie nie tylko mordowali jeńców, w tym przede wszystkim oficerów, ale także rabowali majątki i gwałcili kobiety. Historycy po latach wykazują, że już sama organizacja armii sowieckiej była rewolucyjna, a brygady i dywizje rządziły się zasadami niespotykanymi wcześniej w żadnej europejskiej armii.
Armia Czerwona była zupełnie czymś innym, znaczy na początku miała być czymś innym.
Mówi historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Andrzej Chwalba.
Później coraz bardziej przypominała jednak armię carską, czy armię regularne, bo to nie mogły być formacje partyzanckie, czy formacje amatorskie, takie, które przeprowadziły przewrót bolszewicki w Piotrogrodzie. Na początku nie były stopnie, tylko są funkcje. Nawet głównodowodzący Kamieniew nie miał formalnie stopnia, tylko miał funkcję, prawda? Były funkcje, ale w praktyce używano stopni, bo bez tego jednak ani rusz. Natomiast to, co właśnie było, że przy każdej pułku dywizji froncie znajdowali się komisarze. Komisarze i zawsze podpis komisarzy dopiero oznacza wprowadzenie rozkazu generała carskiego w życie. Więc to niekiedy powodowało, że działania wojsk były trochę spowolnione, bo musieli komisarze podjąć decyzję. Co jeszcze było charakterystyczne? Mieli fatalny sposób szyfrowania. Szyfrowanie było, można powiedzieć, amatorskie i dzięki temu polscy deszyfranci z słynnym porucznikiem Kowalewskim, o których z okazji Bitwy Warszawskiej sporo się mówi, faktycznie mieli te rozkazy na talerzu. W ciągu chwili rozpracowywali depesze i dokładnie wiedzieli, co myślą politycy sowieccy i co myślą generałowie sowieccy, jakie będą kierunki ataku, jakie siły zostaną skierowane. To nam bardzo ułatwiło prowadzenie działań wojennych i można powiedzieć, że jednym z zwycięzców jest ten zespół zajmujący się rozszyfrowaniem depesz, które znajdowały się w nieistniejącym dzisiaj Pałacu Saskim, czyli tam, gdzie było naczelne dowództwo i tam, gdzie był sztab.
I to właśnie genialne, ale i szczęśliwe posunięcia polskiego sztabu generalnego, którym kierował generał Tadeusz Rozwadowski, okazały się czynnikiem decydującym o przebiegu wojny i obronie niepodległości Polski.
Wielką zasługą Piłsudskiego jest to, że tę odpowiedzialność wziął. Ja nie widzę tutaj generała, z całym szacunkiem również dla generała Rozwadowskiego, który jako znakomity sztabowiec doceniał znaczenie uderzenia znad Wieprza, ale obawiał się też tego. On proponował uderzenie płytsze. Piłsudski przesunął je nad Wieprz. To dawało większe pole manewru i w razie powodzenia to byłoby nie pokonanie armii carskiej, bolszewickiej na przedpolach Warszawy, ale byłoby to zniszczenie głównych sił Tuchaczewskiego. I to się stało. I to się stało. I tu jest właśnie, jak pytamy czasem, dlaczego myśmy tak błyskotliwie zwyciężyli, wiele czynników, ochotnicy, generał Halle ze swoją charyzmą, tam niewiele dowodził, ale charyzma ogromna, wzywania ochotników pod sztandary, ludzie słuchali zafascynowani, jak on wzywał i on był postacią, to drugą po Piłsudskim w popularności. Znakomity sztabowiec, generał Rozwadowski, który to rozpisał na mapy, dbał o logistykę, to co mówiłem, bez tej logistyki nie byłoby zwycięstwa żadnego, na żadnym froncie. To jest podstawa tego, żeby wojska operacyjne mogły działać, ale na szczycie tego wszystkiego jest decyzja naczelnego wodza i dopilnowanie tego, żeby to według jego planu się zrealizowało, żeby nie było odstępstw od tego planu. Dlatego Piłsudski opuścił Warszawę, co mu niektórzy strategzy, domorośli, którzy nigdy niczym nie dowodzili na froncie, bo znam takich historyków wojskowych, którzy zarzucali mu, że w ogóle nie rozumiał, na czym polegała sztuka dowodzenia, bo powinien z Warszawy, tutaj mając telefony, prawda, wszystko, prawda, łączność telefoniczną, czy tą juzową, jak wtedy mówiono, dowodzić. Wtedy nie było takiej łączności powietrznej, nie znają realiów tej wojny, te rozkazy często dochodziły z dużym opóźnieniem. Tuchaczewski dowodził z Mińska. To była jedna z przyczyn klęski bolszewickiej, bo rozkazy do niego dochodziły z opóźnieniem, tam trzeba było odszyfrować, zaszyfrować odpowiedź, znowu z opóźnieniem przychodziła tutaj, przychodziła powiedzmy po dobie, po dwóch, kiedy sytuacja była zupełnie inna. No i dlatego ten front nigdy się nie ustabilizował sowiecki i było takie zwycięstwo ogromne, więc powodów, jakby przyczyn tego zwycięstwa można upatrywać bardzo wielu czynnikach, które na nasze szczęście zgrały się razem. Żołnierz znakomity, dowództwo na poziomie, decyzja naczelnego wodza, znakomity szef sztabu.
Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa.